The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Niedziela, 19 maja, 140 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 226 dni. A do wysłuchania niedzielnej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Dziś słońce wzeszło o 5.42, zajdzie o 20.12, a więc długość światła dziennego to 14 godzin i 30 minut. Zaś imieniny obchodzą Mikołaj i Piotr. Urodzeni 19 maja mają duże zdolności organizacyjne i silną wolę. To urodzeni przywódcy. Mają niezaspokojone ambicje, gdyż zazdroszczą innym pomysłowości, intelektu i zdolności twórczych. Z czasem prowadzi to do skłonności despotycznych. Jak zwykle codziennie do jubilatów i solenizantów kierujemy najlepsze życzenia. Powiedzenie dnia dzisiejszego to cytat z Karola Iżykowskiego. Uczciwość jest cnotą, która czasami dużo kosztuje.
Dziewczyny lubią brąz dziewczyny lubią brąz i czule piersi je.
Myślę, że tym utworem Dziewczyny lubią brąz jakoś nam już się odmieni pogoda, bo przecież kwiecień był znacznie poniżej średniej dla tego okresu, dla naszego regionu, jak również do tej pory maj jest poniżej średniej, ale podobno nadchodzą zmiany. W tej chwili 71 stopni maksymalna w dniu dzisiejszym, 76, jutro 79, we wtorek 85. I następne 10 dni to temperatury od 71 do 87 stopni. I te ostatnie temperatury, 87, to czwartek i piątek bieżącego tygodnia. A teraz nasze kalendarium. Rok 363. Petra w Jordanii została zniszczona przez trzęsienie ziemi. 1531. Zmarł Jan Łaski, wielki kanclerz koronny, prymas Polski, inicjator wydania zbioru praw zwanego Statutem Łaskiego, w którym znajduje się najdawniejszy drukowany tekst Bogu Rodzicy. 1536. Została ścięta Anna Boleyn, druga żona króla Anglii Henryka VIII, matka królowej Elżbiety I. Aby ją poślubić, król sprzeniewierzył się papieżowi i rozwiódł się z Katarzyną Aragońską, co spowodowało zerwanie całkowicie z papiestwem. Anna, oskarżona o zdradę i spiskowanie przeciwko królowi, została ścięta. 1802. Napoleon Bonaparte ustanowił Order Legii Honorowej, obecnie najwyższe odznaczenie wręczane w imieniu rządu francuskiego. 1880. W podziemiach kościoła na Skałce otwarto groby zasłużonych, przeznaczonych dla wybitnych Polaków. 1928. W wyniku eksplozji w kopalni węgla kamiennego w Mather w Pensylwanii zginęło 195 górników. 1939. W Paryżu podpisano protokół o natychmiastowej pomocy francuskich sił zbrojnych w wypadku niemieckiej agresji na Polskę. Tutaj dygresja, jak bardzo przydała się nam ta umowa, potwierdził rok 1939, a później 40, kiedy Francja poddała się bez jednego wystrzału Niemcom. To tylko dygresja historyczna. Wracamy do faktów. Rok 1943. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wygłosił przemówienie w Kongresie Stanów Zjednoczonych. W tym samym roku Joseph Goebbels ogłosił Berlin miastem bez Żydów. 1944. Dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski-Bur wydał rozkaz o wprowadzeniu nazw Armia Krajowa i Siły Zbrojne w kraju. 1950. 36 osób zginęło, ponad 350 zostało rannych w wyniku eksplozji pociągu z amunicją w South Amboy w stanie New Jersey. 1977. Zakończył się ostatni regularny kurs Orient Express na trasie Paryż-Stambuł. 1978. Polscy himalaiści Eugeniusz Chrobak i Wojciech Wróż jako pierwsi zdobyli południowy szczyt Kanczaczęgi. 1982, wojna o Falklandy. 22 żołnierzy brytyjskich zginęło w katastrofie śmigłowca Westland Sea King. 1983, na warszawskich Powązkach został pochowany Grzegorz Przemyk. 1988, w katastrofie kolejowej transportu wojskowego w Pile zginęło 10 żołnierzy, a 28 zostało rannych. 1994, zmarła Jacqueline Kennedy Onassis, żona byłego prezydenta Johna Kennedy'ego i następnie greckiego armatora Arystotelesa Onassisa. 1999, zginął w czasie zejścia z Mount Everestu Tadeusz Kudelski, polski himalaista. 2016, w zamachu bombowym na autobus we Wrocławiu ranna została jedna osoba, a w roku 2018 brytyjski książę Harry poślubił amerykańską aktorkę Meghan Markle.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie spodziewanych w całym kraju nawałnic. Dziś obowiązują alerty burzowe niemal w całej Polsce. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówi, że w trakcie burz powinniśmy znaleźć schronienie, a także zadbać o bezpieczeństwo bliskich. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla zachodniej, centralnej i częściowo wschodniej Polski. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr oraz intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Demokratyczna piątka dla Europy. Nowa Lewica prezentuje swoje postulaty, z jakimi chce iść do Parlamentu Europejskiego. W Warszawie trwa konwencja programowa partii. O roli i planach tego ugrupowania mówiła posłanka Lewicy Joanna Schöring-Wielgus.
Chcemy zabrać Was w podróż do przyszłości. Chcemy pokazać Wam swoją wizję Polski w Europie i swoją wizję Europy na następne lata. 20 lat temu to właśnie Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej i nadała nowy polityczny kierunek nie tylko Polsce, ale całej Europie.
Lewica chce też, by wspólnota mogła działać sprawnie, podkreślał były premier Marek Belka.
Nie chcemy Unii Europejskiej dwóch prędkości, nie chcemy Unii Europejskiej, w którym za nic ma się praworządność i prawa człowieka. Chcemy być dumni z Unii Europejskiej, aby ona była w stanie decyzje podejmować sprawnie i w naszym interesie.
Swoje konwencje organizują dziś także Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość, a wybory do Europarlamentu w niedzielę 9 czerwca. W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej powrót do podstawowych wartości demokratycznych jest bardzo ważny, a tym, czego boją się nasi wrogowie, jest nasza wewnętrzna jedność. Tak mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który wziął udział w rozmowie o książce 40 haseł o demokracji na targach książki i mediów Vivelo w Warszawie. Dodał, że wszyscy, i obywatele, i politycy, powinni wrócić do podstawowych wartości.
Do pojęć takich jak flaga Rzeczpospolitej, demokracja, większość, społeczeństwo obywatelskie, szacunek do siebie nawzajem, hymn narodowy, wspólnota. To są te pojęcia, które zostały całkowicie wyprute, bo były używane tak, aż dotknęła je inflacja. A my teraz musimy im przywrócić wartość, bo niczego się tak nie boją nasi wrogowie zewnętrzni, jak naszej wewnętrznej jedności.
Marszałek Sejmu mówił, że w obliczu obecnych wyzwań wynikających m.in. z wojny w Ukrainie, Polacy potrzebują nowej jakości w polityce, a wewnętrzne spory i podziały osłabiają Polskę. Stan zdrowia premiera Słowacji jest niezagrażający życiu, poinformowali lekarze ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy, do którego Robert Fico trafił po środowym zamachu. Jak zaznaczyli, stan jest jednak poważny, a rekonwalescencja potrwa długo.
Wicepremier, minister obrony Robert Kaliniak powiedział, że premier wciąż wymaga intensywnej opieki lekarzy. Najgorsze, czego się obawialiśmy, przynajmniej na tę chwilę minęło. Stan jest jednak nadal poważny. Najlepiej będzie, jeśli damy teraz premierowi czas i spokój, aby mógł się w pełni skupić na rekonwalescencji. Będzie to bardzo trudna i bolesna droga. Robert Kaliniak powiedział, że przetransportowanie premiera jest obecnie niemożliwe, dlatego Robert Fico pozostanie w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Wicepremier dodał, że otrzymał od Fico instrukcje dotyczące dalszych działań rządu. Wczoraj wobec Juraja C., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa premiera Słowacji, sąd zastosował tymczasowy areszt. Grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. Wojciech Stopa, Polskie Radio.
Razem z wiosną zwiększyła się presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy. Codziennie kilkaset osób próbuje przedostać się do Polski przez zieloną granicę. Sytuacja tych osób jest skrajnie trudna, mówiła w programie Niewidzialni w Trójce Ewa Błaszczyk z organizacji Zupa na Granicy.
Wciąż na pograniczu polsko-białoruskim mamy do czynienia z dużym ruchem uchodźczym. Wciąż niestety mamy do czynienia już od prawie 3 lat z praktyką pushbacków tych ludzi. Na przełomie 2023 i obecnego roku był ten ruch troszeczkę wyciszony. W tej chwili znów obserwujemy coraz więcej przejść i znowu jest na pograniczu polsko-białoruskim dramatycznie.
Jako osoba, która sama była uchodźcą, doskonale rozumiem tych ludzi, mówiła na naszej antenie Agnieszka Holland, reżyserka opisującego sytuację uchodźców filmu Zielona Granica.
Doskonale rozumiem perspektywę kogoś, kto utracił jakby poczucie bezpieczeństwa i przynależności, jakby część swojej tożsamości i który, żeby ratować jakieś wartości, no w wypadku moich uchodźców takie jak życie, godność, przyszłość dzieci, podejmuje się każdych możliwych środków, żeby dostać się do tego raju, gdzie można żyć godnie i bezpiecznie.
Wczoraj premier Donald Tusk przedstawił założenia planu obrony i odstraszania. Tarcza Wschód zapowiedział zbudowanie systemu ochrony tej części granicy, między innymi fortyfikacji kosztem prawie 10 miliardów złotych. Premier zaznaczył, że te prace już się zaczęły. Senegal nie chce u siebie francuskich wojsk. Pragnienie Senegalu do samostanowienia jest nie do pogodzenia z długoterminową obecnością zagranicznych baz wojskowych, powiedział nowy premier kraju Ousmane Sonko podczas konferencji na temat przyszłości stosunków między Afryką a Europą. Sonko, kwestionując obecność obcych baz wojskowych, zapewniał, że nie podważa istniejących traktatów obronnych, które Senegal podpisał z zachodnimi krajami, ale uznał, że obecność wojskowa Francji w jego kraju i na całym kontynencie budzi uzasadnione obawy, zwłaszcza w kontekście suwerenności państw afrykańskich. Senegal odzyskał w 2010 roku kontrolę nad kilkoma bazami wojskowymi należącymi do Francji, której był kolonią do 1960 roku. Według francuskiego Ministerstwa Sił Zbrojnych w 2 bazach wojskowych w Dakarze wciąż przebywa około 350 żołnierzy, którzy zajmują się szkoleniem wojsk senegalskich. Prezydent Francji Emmanuel Macron w grudniu ubiegłego roku zapowiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy Francja znacznie ograniczy swoją militarną obecność w Senegalu. Przewidujące kary za łamanie unijnych sankcji. Impulsem były doświadczenia związane z restrykcjami wobec Rosji, bo nie wszystkie kraje jednakowo wdrażają nałożone sankcje. Od dziś jest wspólna definicja przestępstwa za nieprzestrzeganie restrykcji i odstraszające grzywny.
Ignorowanie nakazów zamrożenia aktywów osób objętych sankcjami, łamanie zakazów podróżowania i embarga na broń, czy transfery pieniędzy, które powinny być zablokowane, lub podawanie fałszywych informacji, by je ukryć, to lista przestępstw związanych z naruszaniem sankcji zapisanych w nowych regulacjach. Ułatwią one tropienie na przykład majątków należących do rosyjskich oligarchów z listy sankcyjnej, którzy ukrywają je, wykorzystując różne systemy prawne w unijnych krajach i luki w przepisach. Regulacje umożliwią też w przyszłości konfiskatę tych majątków. Za złamanie restrykcji grozi kara co najmniej 5 lat więzienia we wszystkich unijnych krajach. W przypadku firm kara może wynieść nawet 5% światowego obrotu. Państwa członkowskie będą miały rok na wdrożenie tych przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Po ostrzeżeniach, że Rosja planuje przeprowadzić atak w obwodzie sumskim, rozpoczęto ewakuację 10-kilometrowego pasa przy granicy z Rosją. Niemal wszyscy opuścili Białopolę. Miasto zamarło w oczekiwaniu na ofensywę, mówi mer Białopola Jurij Zarko. Kilka dni temu szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Kryło Budanow, poinformował, że po atakach na obwód charkowski rosyjska armia planuje przeprowadzić potężne uderzenie w pobliżu Sum, na północny zachód od Charkowa. Szef administracji wojskowej obwodu sumskiego informował, że w ciągu ostatniego miesiąca, a zwłaszcza w ostatnim tygodniu, wojska rosyjskie przeprowadziły wiele ataków na Białopolę przy użyciu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, artylerii, moździerzy i kabów kierowanych bomb lotniczych. Podkreślił, że właśnie dlatego obwodowa Rada Obrony zdecydowała się na dobrowolną ewakuację mieszkańców. Według mera Białopola w ciągu 2 lat wojny w mieście pozostało 10-15%, 16,5 tysiąca mieszkańców, większość z nich to osoby starsze. Meduzy to jedna z niewielu grup organizmów, które skorzystają na zmianach klimatu. Już teraz parzy dełkowce rozprzestrzeniają się coraz dalej na północ, a do końca XXI wieku mogą zdominować wody Oceanu Arktycznego, wynika z najnowszych badań. Do sprawdzenia, jak będą zmieniały się ekosystemy morskie w przyszłości, badacze wykorzystali modelowanie komputerowe. Wprowadzili do symulacji 8 arktycznych gatunków meduz i sprawdzili, jak na ich występowanie działają rosnące temperatury, cofanie się lodu morskiego i zmiany innych warunków środowiskowych. W przyszłości galaretkowaty zooplankton może być jedną z niewielu grup organizmów, które skorzystają na globalnym ociepleniu. Liczne badania potwierdziły, że te zwierzęta rozwijają się dzięki rosnącym temperaturom wód, przełowieniu oraz nadmiarowi substancji odżywczych w morzach i oceanach. Te trzy czynniki mogą sprawić, że ekosystemy morskie zostaną zdominowane przez meduzy. Wielu badaczy już teraz ostrzega przed zbliżającym się galaretkowaceniem oceanów.
Tę część wiadomości przekazała Agnieszka Drost. Dalsza część. Za tę decyzję na Macrona posypały się gromy. Biden: nie jestem zachwycony zaproszeniem Rosji. Biały Dom nie jest zadowolony z decyzji prezydenta Francji Emmanuela Macrona o zaproszeniu przedstawicieli rządu na obchody 80. rocznicy inwazji D-Day, która może odbyć się w przyszłym tygodniu, pisze portal Politico. Oczekuje się, że 6 czerwca w obchodach 80. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii wezmą udział prezydent Joe Biden, król Wielkiej Brytanii Karol III i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Organizator obchodów D-Day, Mission Liberation, na którego czele stoi były ambasador Francji w Waszyngtonie Philippe Etain, zapowiedział w zeszłym miesiącu, że zostaną zaproszeni przedstawiciele Rosji, ale nie Władimir Putin. Nie byłby to pierwszy przypadek udziału przedstawicieli Rosji w ceremonii w rocznicę D-Day. Putin wziął udział w obchodach 60. i 70. rocznicy, które odbyły się kilka miesięcy po aneksji przez Rosję ukraińskiego terytorium Krymu w 2014 roku. Obecna decyzja Macrona wywołała oburzenie wśród niektórych europejskich przywódców, gdy od ponad 2 lat Rosja prowadzi niesprowokowaną wojnę z Ukrainą, pisze Politico, podkreślając, że rocznica D-Day ma na celu upamiętnienie zbiorowego poświęcenia sojuszników podczas II wojny światowej na rzecz zachowania demokracji. Być może przypomni to Rosjanom, że kiedyś walczyli z prawdziwymi nazistami, a nie jak teraz z wyimaginowanymi na Ukrainie, powiedział Politico anonimowy urzędnik Białego Domu. W administracji Bidena wyżsi rangą członkowie zespołu do spraw bezpieczeństwa narodowego, a nawet sam prezydent postrzega Macrona jako osobę wierzącą, że ma wpływ na Putina, wskazuje Politico. Biały Dom w dużej mierze zaakceptował jego wysiłki na rzecz utrzymania stosunków dyplomatycznych z Moskwą, mimo że Rosja zlekceważyła sankcje gospodarcze Zachodu i kontynuuje atak na Ukrainę. Jedna z najbardziej podłych narracji propagandowych Kremla bagatelizuje znaczenie D-Day i ofiar złożonych na plażach Normandii przez żołnierzy amerykańskich, brytyjskich i francuskich i innych sojuszników, powiedział Politico przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. To rozczarowujące, że Francja zaprosiła Rosję do upamiętnienia wydarzenia, które sami Rosjanie otwarcie uważają za bezcelowe. Nie wspominając, że to zaproszenie ma miejsce, gdy Rosja otwarcie grozi kolejną wojną światową, dodał. Urzędnik brytyjskiego rządu powiedział Politico, że działania Rosji, nie tylko zaproszenia Rosji na D-Day, ale także przyjęcie w Paryżu prezydenta Chin Xi Jinpinga i wysłanie przedstawiciela Francji na inaugurację prezydenta Władimira Putina są co najmniej niepokojące. Ławrow domaga się, by z Rosją nie rozmawiać z pozycji siły. Rosja zostaje otwarta na dialog z Zachodem na temat bezpieczeństwa i stabilności strategicznej, ale tylko na równych warunkach, powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Dodał, że nie powinna to być jednak rozmowa z pozycji siły i własnej wyjątkowości, ale powinna być prowadzona na równych zasadach w oparciu o wzajemny szacunek dla swoich interesów, zauważył. Ławrow zaznaczył, że kwestie te należy rozpatrywać całościowo. Według niego zachodni urzędnicy często wyciągają pewne aspekty, w których Rosja się z nimi nie zgadza i oskarżają Moskwę o brak konstruktywnego podejścia. W obecnej sytuacji słuszne jest, abyśmy zacieśnili współpracę z krajami globalnej większości, które nie są skłonne poświęcić swoich relacji z nami, które są obopólnie korzystne, oparte na pamięci historycznej, na rzecz geopolitycznej eskapady Zachodu na Ukrainę, podsumowuje szef rosyjskiej dyplomacji. Zachód wykorzystuje mit o rosyjskim zagrożeniu do budowy nowych sojuszy wojskowych w Europie i przyspieszeniu wyścigu zbrojeń, powiedział Ławrow. Prowadzona jest polityka mająca na celu przywrócenie liczebności i gotowości bojowej armii europejskich, postawienie przemysłu obronnego państw NATO na stopie wojennej i rozpoczęły się prace, jak dotąd ograniczone do obrad, nad konturami utworzenia Europejskiego Sojuszu Wojskowego z komponentem nuklearnym, powiedział na 32. posiedzeniu Rosyjskiej Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej. Stwierdzenie Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji, są odbierane jako niewiarygodne, bowiem to Federacja Rosyjska rozpoczęła agresję przeciwko Ukrainie. A teraz zaproszenie na przyszły weekend. Zbliża się Memorial Day, a więc propozycja pod hasłem Polska przez wieki, żyjąca historia. To jest rekonstrukcja oczywiście. A ten historyczny fair odbędzie się w sobotę 25 i 26 maja w godzinach od 12 do godziny 20. Miejscem tym będzie Stout Christmas Tree Park, adres 1570 Swamp Road, czyli droga 313 in Fountainville, Pennsylvania. Odtworzona zostanie obrona Częstochowy, sceny z II wojny światowej. Wszyscy uczestnicy będą ubrani w stroje historyczne. Będzie można zjeść polskie potrawy czy napić się piwa. Parking dla wszystkich wolny. Pobliższe informacje proszę dzwonić pod numer 267-994-8078 bądź wejść na stronę internetową polishlivinghistory.com.
Z każdym każdym człowiekiem jest już tak, że swoją drogę chciałby znać. A tu życie stoi za tym, prowadzi objazdami najciekawszych spraw. Z każdym porankiem budzi się i gdy planuje nowy dzień, czeka zakręt już za rogiem, który nada jego drodze trochę inny bieg. Trochę inny bieg. Cokolwiek wydarzyło się, myślę, że miało jakiś cel. Chociażby droga była kręta, to pomoże zapamiętać, co spotkało mnie. Z każdym człowiekiem tak już jest, ma wymarzony życia sens. Czasem lepiej to zostawić i na fali swojej wiary ponosić się.
Teraz o tym, co będzie działo się w amerykańskiej Częstochowie, czyli komunikat ojców Paulinów.
Zapraszamy do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc maj to szczególny miesiąc, w którym oddajemy cześć Matce Bożej poprzez codzienne nabożeństwo majowe w naszym sanktuarium. Każdego dnia po 11:30 specjalna modlitwa, różaniec oraz litania do Matki Bożej, także w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12:30. Zapraszamy na najbliższy weekend, to na uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która będzie się 26 maja. Natomiast 25 maja w przededniu czuwanie nocne zapraszamy o godzinie 9 do naszej kaplicy Matki Bożej na comiesięczne czuwania, ostatnia sobota miesiąca. W Polsce, w Ameryce oddawaliśmy cześć naszym mamom, modliliśmy się w sposób szczególny przez nowennę. Była druga sobota miesiąca, wtedy była ta szczególna nowenna za nasze mamy. W Polsce uroczystość, szczególny dzień, to 26 maja i w tym momencie także składamy życzenia naszym mamom, dziękując ich za ich trud, za ich wysiłek, za to, że nas urodziły, wychowały, że troszczą się o nas, za te żyjące na tej ziemi, a te, które odeszły do wieczności, niech Matka Boża wyjdzie im na spotkanie i otoczy ich chwałą nieba. Także w sposób szczególny zapraszamy na specjalny dzień, jest to Memorial Weekend 26 po mszy świętej o godzinie 12.30, grupa pielgrzymka SPK, grupa 39-36 uda się na cmentarz specjalną procesją, aby tam modlić się za wszystkich zmarłych, tych, którzy oddali życie w obronie prosząc o pokój na świecie. Także zapraszamy na rekolekcje eucharystyczne, które odbędą się 31 maj. Wieczorem rozpoczynamy, jest to także wspomnienie Matki Bożej Nawiedzenia, oraz 1 i 2 czerwca, połączone z nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca, które odbywają się w godzinie 7 wieczorem, różaniec, msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość także spowiedzi. W tym roku te rekolekcje są połączone także z uroczystością Bożego Ciała 2 czerwca, uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Szczęść Boże na ten szczególny czas, serca pragnę pobłogosławić. Dziękuję wszystkim radiostacjom, które łączą się z nami, którzy korzystają z naszego programu, pozdrawiając i obiecując modlitwę ojcowi i bracia Paulini, wspierają wszystkich naszych dobrodziejów swoją modlitwę i też prosimy o nowe liczne powołania kapłańskie, zapraszając na 22 czerwca na specjalny moment, uroczystość święceń kapłańskich naszego brata diakona Maksymiana Ogara. Szczęść Boże, z Panem Bogiem serca błogosławi ojciec Bartłomiej, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
Wczoraj przypadała 80. rocznica wielkiego wyczynu oręża polskiego, zdobycie Monte Cassino. Stąd dzisiaj odtworzymy fragment właśnie o tym traktujący.
Morning of the 18th of May and I'm standing on a little road on the lower slopes of Monte Cassino.
Jest 18 maja 1944 roku, czwartek. Nad ranem 12 pułk ułanów podolskich, dowodzony przez podporucznika Kazimierza Górbiela, wkracza do ruin klasztoru Monte Cassino i zatyka na nich polską flagę. To finał drugiego ataku, czwartego natarcia wojsk alianckich na siły Wehrmachtu, broniące zabudowań i dostępu do strategicznego wzgórza. Polskie zwycięstwo kończy jedną z najdłuższych i najkrwawszych operacji wojsk państw sprzymierzonych, rozpoczętą jeszcze w styczniu 1944 roku. W walkach o Monte Cassino uczestniczą, poza polskimi, także m.in. amerykańscy, algierscy, angielscy, francuscy, hinduscy i nowozelandcy żołnierze. Liczba ofiar jest ogromna, przynajmniej 60 tysięcy po stronie aliantów. O świcie ze wzgórza Monte Cassino rozbrzmiewa hejnał mariacki. Przy polskiej fladze, na wyraźny rozkaz generała Władysława Andersa, powieszona zostaje także flaga brytyjska. Alianci zdobywają drogę na Rzym. Korespondent wojenny BBC relacjonuje z Monte Cassino. The valley is full of smoke and down the road has just come a Polish officer. He's come down a little slope. Drogą idzie polski oficer. Poprosiłem, żeby opowiedział nam, co widział na górze. Na szczęście mówi po angielsku i jest tu z nami.
And I've asked him to tell us what he's found up there.
Shortly after 10 o'clock, I entered Cassino Monastery with the first Polish troops, a famous Polish Lancer Regiment of the Carpathian Division.
Niedługo po godzinie 10 wkroczyłem do klasztoru Cassino wraz z pierwszymi polskimi żołnierzami, słynnym pułkiem polskich ułanów Dywizji Karpackiej. W budynku pozostało tylko 17 Niemców, którzy poddali się podporucznikowi Górbielowi Kazimierzowi i jego ułanom.
My name is Second Lieutenant Witold Domański.
Thank you, sir.
Z kolei inny wysłannik BBC, Godfrey Talbot, dodaje w swojej relacji spod Monte Cassino.
Now, as for today's taking of the Great Abbey of Monte Cassino on Monastery Hill.
Jeśli chodzi o zdobycie wielkiego opactwa Monte Cassino na wzgórzu klasztornym, to było to bardzo drogo okupione zwycięstwo polskich żołnierzy nad wrogiem, od którego wiele wycierpieli. Na górskich szczytach przez które Polacy przedzierali się, by dostać się do fortyfikacji klasztornych, walka była wyjątkowo zacięta. Ludzie walczyli do ostatka, aż padli wyczerpani, zginęli lub zostali ranni. Musieli przebijać się przez strome górskie ścieżki, kontrolowane przez Niemców, którzy zasypywali ich ogniem przy każdym ruchu. Polacy kontratakowali raz za razem, osiągając szczyt. W wywiadzie dla Radia Wolna Europa, wiele lat po bitwie o Monte Cassino, dowódca II Korpusu Polskiego, generał Władysław Anders, wspomina wydarzenia z maja 1944 roku.
W czasie bitwy byłem w ciągłym ruchu. Jeździłem na szereg punktów obserwacyjnych, poza tym do dowódców dywizji i brygad. Musiałem nawet korygować niektóre zbyt gorące rozkazy.
Triumf polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino do dziś uznawany jest za jedno z największych zwycięstw odniesionych przez polskich żołnierzy. Wielu z nich spoczęło na włoskiej ziemi. 1 września 1945 roku uroczyście otwarto polski cmentarz pod Monte Cassino. Sam dowódca zmarł dokładnie w 26. rocznicę bitwy 12 maja 1970 roku w Londynie. Zgodnie z ostatnią wolą został pochowany wśród swoich żołnierzy. Grób Władysława Andersa znajduje się na cmentarzu pod Monte Cassino.
A teraz wracamy do powieści Północ i Południe. Kolejny odcinek czyta Filip Kosior.
Rozdział 63. Tuż przed trzecią cała rodzina zebrała się, by pomachać nowożeńcom na pożegnanie. Billy wolał wyjechać wcześniej, żeby spokojnie dotrzeć na czas na małą leśną stacyjkę. Pogoda jak wymarzona na podróż poślubną, pomyślał Charles, zapalając kolejne cygaro. Łagodne marcowe słońce świeciło w koronach omszałych dębów, w powietrzu unosił się zapach wilgotnej ziemi. Zbliżała się wiosna. Niech to diabli, jeśli nie nadeszła pora, by pojechać do Charlestonu i znaleźć sobie jakąś dziewczynę. Pomógł Homerowi umieścić i umocować na dachu powozu Huntuna kufry i torby, podczas gdy Brady i Billy żegnali się z rodziną, a na samym końcu ze stojącą na uboczu Ashton. Och, życzę wam obojgu spokojnej drogi i wiele szczęścia, no i długiego życia, dodała. Kiedy objęła siostrę, w jej ciemnych oczach zamigotało słońce. Dziękuję, Ashton. Mruknął Billy i niezgrabnym gestem uścisnął jej rękę. Charles pomyślał, że przyjaciel przez cały dzień zachowywał się wobec Ashton niezgrabnie. No cóż, nic dziwnego, przecież młody Hazard dłużył się w niej przez dłuższy czas. Charles uważał, że Billy wybrał w końcu dobrze i związał się z lepszą z sióstr. Ashton była wprawdzie energiczna i inteligentna, ale tkwiło w niej jakieś zło.
Bizonie. Billy podszedł do Charlesa i wyciągnął rękę. Uważaj na siebie, zwłaszcza jeśli w Sumter zrobi się za gorąco.
Jasne. Uścisk dłoni był mocny i długi.
Bądź ze mną w kontakcie, ale teraz będziesz pewnie zajęty. Świeżo upieczony małżonek ma co innego na głowie. Też tak myślę. Roześmiali się.
Brad uściskała właśnie matkę po raz ostatni. Otarła łzy i z przekorą w głosie powiedziała: jesteście doprawdy okropni.
Charles wyszczerzył zęby. Masz rację, ale w końcu trzeba też trochę pożartować. Przecież pan młody nie miał nawet wieczoru kawalerskiego.
Niech się cieszy, że w czasach takich jak te odbędzie prawdziwą podróż poślubną. Odezwał się Ori we właściwy sobie szorstki sposób.
Clarissa nie przestawała się uśmiechać i mrugać niczym dziecko. Oszołomione, ale mimo to zdecydowane być dla wszystkich miłe. Część służby wyległa przed dom, żeby wziąć udział w pożegnaniu. Kiedy więc Billy podał żonie rękę, pomagając jej wsiąść do powozu, na podjeździe stał już spory tłum, wiwatując na cześć pary młodej i wykrzykując życzenia. Billy wychylił się i pomachał dłonią. To samo zrobiła Brett. Promienie słońca zapalały się w jej lśniących od łez oczach. Homer potrząsnął cuglami, a kiedy dwójka koni pociągnęła powóz i wszyscy obecni znowu zaczęli wymachiwać rękami i wołać coś na pożegnanie, Charles wyciągnął dla żartu szablę z pochwy i zasalutował nowożeńcom. Trzymając klingę tuż przed nosem i patrząc przed siebie, dostrzegł nagle Ashton. Stała nieopodal. Jedną ręką przykładała sobie chusteczkę do oczu, a drugą machała młodej parze. Właśnie wsuwała szablę, kiedy kątem oka dostrzegł wyraz jej twarzy. Uśmiech pełen satysfakcji, który pojawił się na parę sekund i zniknął niezauważony przez nikogo innego. Poczuł, że ogarnia go lęk. Cofnął się za kolumnę, żeby skryć się przed wzrokiem Ashton. Niezależnie od tego, co powiedziała nowożeńcom przed chwilą, nie sądził, by życzyła im naprawdę dobrze. O co tu chodzi? Z pewnością zanosi się na coś złego. Może zdoła się czegoś dowiedzieć, jeśli będzie miał oczy otwarte i ograniczy trochę picie. Poprosił Kufeja o kieliszek szampana. Rozpiął kołnierz munduru i rozsiadł się w chłodnym cieniu na bujaku. Kołysał się leniwie, rozkoszując się świadomością, że jest sam. Popijając szampana małymi łyczkami, opróżnił kieliszek, zanim jego cierpliwość została nagrodzona. Zza rogu domu wyłonił się czarnoskóry wyrostek, brudny i zasapany.
Czy był tu Homer? Czy pana?
Nie, odjechał powozem, niedługo wróci.
Upłynęła chwila, zanim Charles rozpoznał niewolnika. Miał na imię Rex i był jednym z lokajów Ashton. Gdzie on się włóczył? Wyblakła niebieska koszula z flaneli była ciemna od potu, jakby biegł przez całą drogę. Rex unikał jego wzroku. Przykucnął nieco dalej obok kolumny, a Charles przypomniał sobie teraz, że po ceremonii zamienił z Homerem parę słów. Nie widział natomiast Rexa. Dziwne. Uniósł głowę, kiedy rozległ się turkot i w alei pojawił się tuman kurzu. Hałas narastał. Charles rozróżniał już tętent pędzącego konia i łoskot kół. Skoczył na równe nogi na widok osoby kierującej powozem. Wymizerowanej, wystraszonej kobiety.
Madeleine!
Krzyknął, odrzucając cygaro i biegnąc jej naprzeciw. Po chwili chwycił mocno cugle słaniającego się ze zmęczenia konia, po czym pomógł kobiecie zejść na ziemię. Kiedy chciał ją puścić, przywarła do niego całym ciałem.
Wygląda pani tak, jakby ujrzała diabła. Co się stało?
Podniosła wzrok na młodego, wysokiego oficera, usiłując pozbierać myśli. W tym momencie dostrzegła skulonego pod kolumną Rexa. A więc wszystko łączyło się jednak w logiczną całość.
Jeszcze niedawno widziałam go w Result. Jestem tego pewna.
Ale Rex spędził już co sił w nogach i po chwili zniknął im z oczu. Powóz kołysał miękko i ten jednostajny ruch uspokajał, a zarazem potęgował nastrój euforii. Po leżących na przeciwległym siedzeniu poduszkach przemykały cienie rosnących przy drodze sosen i dębów. Billy obejmował żonę ramieniem.
— Szczęśliwa?
— zapytał. Westchnęła. — Nawet nie wiesz, jak mi dobrze. A przestałam już wierzyć, że doczekamy tego momentu.
— Prawdę mówiąc, ja nie wierzyłem, że Ori wyrazi zgodę.
— To twój brat na niego wpłynął. — Przecież wiesz. Billy zaśmiał się.
Absolwenci West Point mówią, że studia w akademii wpływają na całe życie i to w sposób, który trudno sobie wyobrazić, kiedy jest się kadetem. Zaczynam w to wierzyć.
Brett się zamyśliła. Jak sądzisz, na jak długo dostałeś przydział do Waszyngtonu?
Trudno powiedzieć. To mogą być dni, tygodnie albo nawet...
Jacyś jeźdźcy, poruczniku Hazard? Zawołał Homer. Billy wyjrzał przez otwarte okno. Niewolnik nie sprawiał wrażenia zaniepokojonego, ale sam fakt, że zaalarmował pasażerów, oznaczał, że dostrzegł w jeźdźcach coś niezwykłego. Billy słyszał ich już z lewej strony, tuż za powozem. Kopyta koni uderzały o leśne poszycie. Zbliżali się więc od strony drzew. Dziwne.
Kto to?
Zapytała Brett. Billy wychylił się przez okno. Promienie słońca przebijały unoszące się za powozem tumany kurzu, wśród których majaczyły dwie niewyraźne sylwetki podobne do centaurów. Dopiero kiedy konie przeszły w galop, zaczął rozróżniać szczegóły. Z kłębów kurzu wyłonili się jeźdźcy. Dłoń Billy'ego zacisnęła się na ramię okna.
To twój dawny przyjaciel. Ten od Lamotów.
Ale nawet wtedy Brett poczuła się raczej zdziwiona niż przerażona. Forbes wysforował się. Jego kompan, chudy, dobrze ubrany rówieśnik, jechał tuż za nim. Brett wychyliła się przez drugie okno.
Hej, to przecież Preston Smith. Co na boga ci dwaj porabiają na tej zapomnianej przez wszystkich drodze?
Billy podejrzewał, że obaj jeźdźcy nie przybyli tu dla zabawy ani w poszukiwaniu towarzystwa. Na przestrzeni wielu kilometrów powóz nie minął żadnych osad ludzkich. Jeźdźcy rozdzielili się. Jechali teraz po obu stronach powozu.
Zatrzymaj się, Homer!
Krzyknął Forbes. Uśmiechał się szeroko, ale jego wesoła mina wydała się Billiemu fałszywa. Forbes uniósł dłoń władczym gestem.
Powiedziałem, stój!
Zaniepokojony Stangret ściągnął lejce i przycisnął nogą hamulec. Powóz zakołysał się i stanął. Wokoło niczym gęsta zasłona wzbiły się tumany kurzu i unosiły się leniwie w powietrzu. Konary drzew przesunęły się po ułożonym na dachu bagażu. W tym miejscu droga zwężała się do dwóch równoległych kolein z bujnymi kępami chwastów rosnących pomiędzy nimi. Preston Smith zakasłał, po czym odsunął od ust chusteczkę. Forbes cofnął się za powóz i przejechał na stronę Billiego, przełożył nogę przez łęk siodła i wsparł się łokciem o kolano. Brett nachyliła się do okna. Nie spodziewałam się, że ujrzecie na tym odludziu, Forbes. Jego włosy okrywał kurz, przez co wydawały się jaśniejsze niż zazwyczaj. Sprawiał wrażenie zrelaksowanego i usposobionego przyjaźnie. Ale Billy nie dowierzał swemu wrażeniu. W oczach Forbesa migotały jakieś dziwne błyski. Billy pomyślał nagle o swoim wojskowym rewolwerze, który był teraz w torbie na górze. Niech to diabli.
Musiałem przecież złożyć wyrazy uszanowania, wyjaśnił Forbes. Sądzę, że znasz mojego przyjaciela, Prestona Smitha.
Brett chłodno skinęła głową. Tak, spotkaliśmy się już kiedyś.
Nie,
kontynuował Forbes. Nie mogłem pozwolić odjechać młodej parze, nie składając im powinszowań. Uśmiechał się coraz szerzej. Wiem, że wybaczysz mi, jeśli powiem, że nie wygrał najlepszy. Poniżej okna, tak że Forbes nie mógł tego zobaczyć, Brett zacisnęła dłoń na kolanie męża. Serce Billy'ego zabiło mocniej. Wypowiedział na głos to, co nagle oboje pomyśleli.
Skąd pan wie, Lamotte, że się pobraliśmy?
Smith pogłaskał swojego trochę niespokojnego konia.
Ach, jakoś tak obiło nam się o uszy. Nie sądzę, abym miał już zaszczyt. Porucznik Hazard, czy tak?
Jego ton dowodził wyraźnie, że nie uważa spotkania z Billym za zaszczyt.
Zgadza się. Rzucił Billy, patrząc na niego. Preston Smith, do usług.
Uśmiechał się przy tym ironicznie. I nagle Billy odrzucił wszelkie wątpliwości. To spotkanie nie było dziełem przypadku. Teraz był tego pewien. Znalazł się w pułapce. Homer odchrząknął.
Lepiej ruszajmy dalej, panie poruczniku, bo spóźnimy się na pociąg.
Forbes spojrzał na Stangreta.
Jedziecie na stację, prawda?
Homer wpatrywał się niewzruszenie przed siebie.
Tak, proszę pana, i myślę, że musimy się pośpieszyć. Nigdzie nie pojedziesz, czarnuchu, dopóki ci nie pozwolę.
Billy zatrząsł się z gniewu. Jazda, Homer. Kątem oka dostrzegł, jak Smith przechyla się w tył, sięga do torby przytroczonej do siodła i wyciąga z niej pistolet do pojedynków. Dużą skałkówkę z mosiężną lufą. Zrobił to szybko i zwinnie, po czym wycelował w Homera.
Dotknij tylko lejców, a ta droga spłynie murzyńską krwią.
Nie szukamy wcale zwady.
Odezwał się znowu Forbes, a jego uśmiech był szerszy niż wcześniej.
Ale ujechaliśmy kawał drogi, żeby złożyć wyrazy szacunku i na Boga, zrobimy to. A teraz, panie jankeski żołnierzyku, przestanie się pan kryć pod suknią żony i wysiądzie z powozu. Tak bym mógł pogratulować panu należycie.
Dłoń Brett zacisnęła się ponownie. Nie, Billy, nie wychodź. Ale w jej mężu zawrzała krew. Odsunął rękę żony. Jednym kopnięciem otworzył drzwi i zeskoczył na ziemię. Forbes westchnął.
Nie, drogi panie, naprawdę nie mógłbym powiedzieć, że wygrał najlepszy, ale jednak wygląda na to, że na razie pańskie na wierzchu, o ile rozumie pan sens moich słów.
Billy poczerwieniał, a Smith się roześmiał, co zabrzmiało jak rżenie konia. Nad wierzchołkami sosen poszybowała duża czapla śnieżna. Billy zrobił krok w stronę Forbesa.
Niech pan zważa na słowa w obecności mojej żony.
Forbes i jego kompan wymienili szybkie, pełne satysfakcji spojrzenia.
No, no, panie Hazard, to zabrzmiało zupełnie jak groźba, a groźbę uważam za osobistą obrazę. A może źle pana zrozumiałem?
Billy, jedźmy już, zawołała Brett. Nie traćmy czasu na tych pomylonych idiotów. Forbes obdarzył ją uśmiechem.
Wiesz, kochanie, nadal czuję do ciebie pociąg, chociaż twój ostry języczek upodabnia cię czasem do pierwszorzędnej dziwki.
Założę się, że tak też postępujesz. Lamotte, ty sukinsynu, złaś z konia! Forbes odrzucił głowę do tyłu i roześmiał się wesoło, trącając wierzchowca kolanami tak, by znaleźć się poza zasięgiem ręki Billy'ego. Potem zsunął się na ziemię, przygładził włosy i ruszył przed siebie.
Nie sądzę, panie Hazard, żebym mylnie zrozumiał pańską uwagę.
Pan mnie obraził. Smith skinął głową z powagą.
Istotnie tak było.
Forbes wpatrywał się w Billy'ego, niższego od niego niemal o głowę.
Żądam więc satysfakcji.
Skonsternowany Homer przyglądał się całej scenie. Brett wyskoczyła z powozu. Odejdź od niego, Billy. Czy nie widzisz, że przyjechał tu specjalnie, żeby cię sprowokować? Nie wiem, skąd się dowiedział, że wyjeżdżamy, ale nie daj się wciągnąć w tę grę. Billy bacznie obserwował przeciwnika. Nie patrząc na żonę, nieznacznie pokręcił głową.
Nie mieszaj się do tego, Brett. Co do ciebie, Lamotte, powiedziałem, przerwał mu Forbes, że żądam satysfakcji.
Jego dłoń śmignęła w powietrzu i z głośnym trzaskiem wylądowała na twarzy Billy'ego.
Tu i teraz!
Dodał, uśmiechając się znowu z wdziękiem. Niech cię diabli! Krzyknęła Brett. Wiedziałam, że gryzie cię zawiść, ale nie miałam pojęcia, że doprowadzi cię do obłędu. Od jak dawna planowałeś to posunięcie?
Od dłuższego czasu, nie zaprzeczam. Ale dla mnie to najuczciwsza i najbardziej honorowa droga, by wyrównać rachunki z panem Hazardem. Preston ma w torbie u siodła zapasowy pistolet. Będzie moim sekundantem.
Twoim!
Przeniósł wzrok z Billy'ego na powóz. Myślę, że ty będziesz musiał nim być, Homer. Przypuszczam, że dla Jankesa jest niemal zaszczytem mieć czarnucha za sekundanta.
Nie wolno ci się na to zgodzić, Billy. Głos Brett załamywał się z emocji. Przestań, proszę, przerwał jej mąż. Położył ręce na jej ramionach, potem poprowadził żonę na drugą stronę powozu. Tam nachylił się i szepnął. Muszę z nim walczyć. Czy nie rozumiesz, że ścigał nas, żeby mnie zabić? Jeśli spróbujemy uciec, obmyśli jakiś pretekst, aby zastrzelić mnie na miejscu. Tak, natomiast... Przełknął ślinę. Na jego twarzy pojawiły się krople potu. Jedna stoczyła się i skapnęła na klapę niczym plama krwi. Będę miał przynajmniej jakąś szansę.
Kręciła głową, najpierw nieznacznie, potem coraz gwałtowniej. W jej oczach zabłysły łzy. Billy ścisnął ją za rękę i powrócił do napastników. Usłyszała jego głos.
W porządku, Lamotte. Zmierzymy się na tamtym polu, obok trzęsawiska.
Do usług, panie Hazard!
Odparł Forbes i skłonił się wytwornie. Billy zdjął marynarkę, krawat i kamizelkę. Przerzucił je przez kolce juki rosnącej pod obwisłymi liśćmi dzikiej palmy. Homer ruszył ku niemu, ale Billy machnął ręką.
Zostań przy pani, Brett.
Dam sobie radę sam.
Oczywiście, dlaczego nie? To przecież proste,
powiedział Smith, wiodąc uczestników pojedynku na słońce, na sam środek łąki porośniętej kołyszącą się miękko na wietrze bermudzką trawą. Kiedy się zatrzymali, wyciągnął ku nim ręce. W każdej dłoni trzymał pistolet do pojedynków. Identyczne modele, zauważył Billy. Jeszcze jeden dowód, że spotkanie nie jest przypadkowe. Mężczyźni nie udają się na popołudniową przejażdżkę z parą tego typu pistoletów w torbie przy siodle.
Panowie, naładuję je w waszej obecności prochem i kulą. Potem staną panowie plecami do siebie i na moją komendę zrobią 10 kroków. Po 10 kroku każdy z panów może się odwrócić i wypalić. Czy są jakieś pytania?
Nie,
odparł Forbes, podwijając rękawy koszuli. Pośpieszmy się, rzucił Billy. Smith ponownie skłonił się szyderczo, ukląkł w trawie, otworzył torbę i wyciągnął z niej dwie butelki z prochem. Jedna była 3 razy większa od drugiej. Z większej wsypał do lufy pistoletu proch bezdymny, stanowiący materiał napędowy. Wepchnął kulę i skrawek tkaniny, po czym wypełnił lufę drobnoziarnistym prochem z mniejszej butelki. Podał broń Forbesowi. Ten obejrzał ją niedbale i skinął głową. Zdawało się, że bardziej pasjonuje go obserwowanie przyjaciela, który ścisnął nogami drugi pistolet lufą do góry. Również Billy obserwował Smitha, kiedy ten ponownie sięgnął po większą butelkę. Forbes odchrząknął głośno i Billy obrócił się ku niemu.
Chyba nie ma pan nic przeciw temu, że oddam mocz przed pojedynkiem?
Spytał Forbes. Billy pokręcił głową.
Może więc byłby pan łaskaw podtrzymać to, póki nie wrócę.
Wyciągnął dłoń z pistoletem. Billiemu nie pozostało nic innego, jak wziąć broń i w konsekwencji nie dostrzegł, że Smith przesunął trochę na bok butelkę trzymaną nad lufą. Większość prochu napędowego wysypała się na grubą trawę. Wszystko było dokładnie zaplanowane i wykonane błyskawicznie. Forbes odwrócił uwagę Billiego we właściwym momencie. Manewr z prochem pozostał niezauważony. Widać było jedynie Smitha, który klęczał na ziemi. Pistolet częściowo zasłaniały jego nogi i falująca trawa. Wsunął już do lufy kulę, podsypał trochę prochu z mniejszej butelki i podał broń Billiemu. Zawierała za mało prochu napędowego, aby nadać kuli należytą prędkość. Nie była to już śmiercionośna broń. W miejscu, gdzie Smith klęczał, Billy zauważył wprawdzie kilka ziarenek prochu i pomyślał nawet, że może powinien zażądać zamiany pistoletów. Szybko jednak odrzucił podejrzenia. Nawet najbardziej zazdrosny wielbiciel nie upadłby przecież tak nisko, by usiłować dopiąć swego za pomocą nieuczciwie przygotowanej broni. Forbes wrócił już na miejsce. Billy oddał przeciwnikowi pistolet. Smith wręczył mu drugi.
Dziękuję, powiedział Billy, biorąc go do ręki.
Smith odchrząknął.
Panowie, czy możemy zaczynać?
Wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Barbara Ilnicka, życząc przyjemnego popołudnia. Do usłyszenia jutro.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.